Publico Bono.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, witam naszych gości. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga w wielkim skrócie.
Dzień dobry, witam w imieniu Trzeciej Drogi.
Wiesław Busz, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tadeusz Chrzan, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Tomasz Cyran, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Andrzej Zapołowski, Konfederacja.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czekamy na panią poseł Marię Kurowską z Suwerennej Polski. Być może pani poseł również do nas dołączy. Czekamy pani poseł. Proszę panów, proszę państwa, to życie pisze najlepsze scenariusze i właściwie troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem przebieg naszej dzisiejszej debaty, a tu na godzinę 10.30 pan prezydent niespodziewanie zwołał konferencję prasową, briefing, podczas którego ogłosił, że podpisuje ustawę, która w piątek przez Sejm została przeprocedowana. Podpisuje i kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie. Mówimy o ustawie, która ma powołać do życia komisję, która to z kolei komisja ma zająć się ewentualnymi wpływami rosyjskimi na państwo polskie i jego instytucje. Dobrze to czy źle? Zaczyna Tadeusz Chrzan.
No, bardzo dobra decyzja pana prezydenta. Bardzo...
Zaskakująca czy nie?
Nie, no wiecie państwo, wie pan, panie redaktorze, dobra i bardzo potrzebna ustawa, dobra i bardzo potrzebna komisja. Chodzi o to, żeby zaczęła jak najwcześniej działalność z wielu względów, o których pewnie za chwileczkę będziemy mówić. Stąd też dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Pan prezydent jako patriota Polski, dbający o polskie państwo, o bezpieczeństwo Polski i Polaków, no, podjął właściwą decyzję, z czego ja się osobiście bardzo cieszę. Natomiast to, że opozycja podnosi wiele różnych dziwnych argumentów, to myślę stąd ta decyzja, bo słyszymy od paru dni już w przekazie medialnym, że co zrobi pan prezydent, a może nie podpisze. Więc ja się bardzo cieszę. Podpisał bardzo potrzebną ustawę. Mam nadzieję, że komisja za chwileczkę rozpocznie swoją działalność, rozpocznie swoją pracę i będziemy się...
To tu też warto wspomnieć, że pan prezydent miał 21 dni na to, żeby zająć stanowisko. Zajął zdecydowanie szybciej. Mieczysław Kasprzak.
Znaczy, tak prawdę mówiąc, pan prezydent stanął w rozkroku, bo tak podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli nie ma tutaj jednoznacznego stanowiska ze strony pana prezydenta. A co będzie, jak Trybunał Konstytucyjny uzna, że wiele zapisów jest niezgodnych z konstytucją? Bo taka jest prawda. To jest ustawa, która narusza konstytucję w wielu, wielu elementach.
Panie pośle, kochany, przypomnę panu, że póki co w polskim ustawodawstwie funkcjonuje taka zasada domniemania konstytucyjności każdej ustawy, która opuszcza polski parlament.
Tak, zgadza się, ustawa wejdzie w życie, ale jest też coś takiego, że Trybunał Konstytucyjny może uznać, bo mamy ponoć niezależny Trybunał Konstytucyjny, który ostatnio nie orzeka i mając doświadczenia z ostatnich lat i miesięcy i dni, Trybunał Konstytucyjny nie zbierze się i nie wypowie się tutaj w tym zakresie, więc zagrywka jest bardzo, bardzo sprytna zagrywka, bardzo sprytna zagrywka, natomiast sama ustawa no, jest naruszeniem wszelkich zasad, dlatego że kilku posłów będzie decydować o tym...
Niekoniecznie posłów,
ale po pierwsze, że termin jest bardzo krótki termin, to jest raz. Wyznaczono już terminy zakończenia działalności tej komisji, to jest dwa. To jest typowo polityczna ustawa, aby utrącić i nie dać możliwości funkcjonowania w przestrzeni politykom opozycji.
Ale to ja panu przypomnę, że podobne sugestie były, kiedy powoływana była do funkcjonowania komisja weryfikacyjna, badająca nielegalne przejmowanie nieruchomości w Warszawie. Dzięki tej komisji, i też było takie do niej nastawienie jak pies do jeża, tak w wielkim skrócie, natomiast dzięki tej komisji na przykład poznaliśmy fantastycznych ludzi jak Bartek Opaliński z PSL-u, który również miał mieszane uczucia co do tej komisji, czy Paweł Rabiej, podobna zasada, i też byli do niej nastawieni sceptycznie. Natomiast w ramach prac w tej komisji i podczas prac w tej komisji nabrali zgoła innego zdania.
To jest zupełnie inna komisja. Ta komisja dotyczy wielkiej polityki. Tam były sprawy związane z życiem gospodarczym, nazwijmy to, samorządowym.
Nie, z przestępstwami
po prostu. A tu jest typowa polityka. I jeżeli gdzieś jest naruszenie prawa, mówimy tutaj o stosunkach polsko-ukraińskich, wpływie polityków na
współpracę. A co pan chciał od Ukraińców?
Polsko-rosyjskich, przepraszam. No to moje przyjęzyczenie. To mówimy o wielkiej polityce i mówimy o konkretnych osobach. Są od tego sądy. Było na to 8 ostatnich lat i można było podjąć działania. Niezależne sądy mamy w Polsce przecież, podjąć działania. A nie 5 osób będzie decydować o tym, wiadomo, że politycznie, bo będzie to dotyczyć polityków opozycji, czy ktoś ma...
Ale dlaczego, dlaczego akurat opozycji? Przecież ta komisja została powołana tak, żeby zbadać i rządy Prawa i Sprawiedliwości, i poprzedników Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, bo podejmują decyzje politycy jednej partii, to jest raz, dwa. Przekonamy się, bo akurat ja staram się bardzo rozsądnie zachowywać w swoich sądach i wypowiedziach. Za kilka miesięcy w tym studiu prawdopodobnie jeszcze się spotkamy, jeżeli nam ktoś pozwoli spotkać się, bo to ta ustawa...
Czyżby pan poseł wiedział coś, czego ja jeszcze nie wiem.
Nie, bo ta ustawa może dotyczyć każdego z polityków, który wypowiada się, zajmuje się polityką, zajmuje określone stanowiska, pracował w określonych instytucjach. Pan poseł Chrzan był starostą, jeździł też na Ukrainę.
Pan poseł Kasprzak był wiceministrem gospodarki.
Ja byłem starostą, to można pod to podciągnąć. Redaktorów można
też?
Podciągnąć.
A redaktorów
pod to też, dlatego że nie zawsze wypowiadają się z myślą
Zadają trudne pytania.
O, panie redaktorze, nie pomyśli rządzących. Nie pomyśli rządzących, więc...
Realizuje ten projekt całkowicie.
Nie, no.
Wiecie państwo, ale proszę popatrzeć na ten problem troszkę szerzej i z innego punktu widzenia. Wiemy, że Rosjanie używają swoich wpływów nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Ja przypomnę, szanowni państwo, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie w Europie, a my szczególnie, bo jesteśmy państwem praktycznie przyfrontowym. Ja przypomnę, że pomyślcie panowie o tym, co się wydarzyło i jakie działania prowadzi Rosja pod tak zwanym hasłem wojny hybrydowej. Proszę poczytać tą doktrynę Gerasimowa, co on mówi.
Ona wciąż jest żywa. Tomasz
Cieran. Wciąż jest żywa. Więc to naprawdę jest potrzebny i konieczny do wykonania praca, która umożliwia właśnie powołanie tej komisji.
A panowie
tak się zachowujecie.
Tomasz Cyran, Platforma Obywatelska.
Już jeżeli można, przerwę ten dialog panów posłów i powiem tak. Powiedzieć o tej ustawie, że to jest bubel prawny, to tak jakby nic nie powiedzieć, bo ta ustawa jest ustawą skrajnie konstytucyjną. Ustawą, która właściwie burzy i demoluje wszelkie zasady, jakie powinny być stosowane przy tworzeniu prawa. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że zarówno Kancelaria Sejmu, jak i Kancelaria Senatu, znaczy biura legislacyjne tych kancelarii, wydały negatywną ocenę tej ustawy, tego projektu. Ustawa zawiera w sobie przede wszystkim powołanie bardzo niebezpiecznej instytucji, jaką jest ta komisja, ponieważ ta komisja będzie miała tak naprawdę uprawnienia 3 organów, znaczy organów śledczych, organów prokuratorskich i organów sądowych. Coś, czego w Polsce jeszcze nie było i coś, co swoje korzenie ma w takiej dosyć mrocznej i odległej przeszłości. Ta ustawa będzie dotyczyła ludzi. To nie jest tak jak przy ustawie reprywatyzacyjnej warszawskiej, że ona dotyczyła głównie majątku. Ta ustawa będzie
dotyczyła
ludzi.
Proszę się nie gniewać, ale ona przede wszystkim dotyczyła ludzi.
Ona dotyczyła ludzi w sensie lokatorów, natomiast tutaj, czyli ich jakby krzywd lokatorskich. Natomiast tutaj można po prostu człowieka przy tej konstrukcji, tej komisji pozbawić możliwości funkcjonowania w życiu publicznym, w życiu politycznym. Takie uprawnienia w Polsce ma tylko sąd, tylko i wyłącznie sąd. Żadna komisja tego nie zastąpi i żadna ustawa takiej możliwości dawać komisji nie może. Na dodatek jeszcze konstrukcja tej ustawy jest taka, że nie można się od tej decyzji odwołać, ponieważ ustawa nie przewiduje trybu żadnego odwoławczego.
Od każdej decyzji można się odwołać. Otóż, i tutaj NSA, NSA pewnie będzie miał ręce pełne roboty.
Otóż tutaj panów posłów i pana redaktora zmartwię, przeczytałem tą ustawę i ona nie zawiera takiego trybu. W polskim systemie prawnym jest tak, że jak organ wydaje decyzję, to od tej decyzji można się odwołać do organu wyższej instancji. Ustawa nie zawiera żadnego odwołania do organu wyższej instancji, a to, o czym pan redaktor mówi, że można się odwołać do sądu, to jest tylko domniemanie, ponieważ takiego trybu tam nie ma. Myśmy już zresztą mieli taki przykład w polskim prawie ustawy tak zwanej majątkowej, kościelnej, gdzie państwo zwracało takie te grunty kościelne, czy zabrane kiedyś kościołom. I tam też nie było trybu odwoławczego, żadnego. Tam była jednoinstancyjna decyzja administracyjna, koniec, kropka. Tutaj zamysł jest podobny. W związku z tym, już ja już nie mówię o takich kwestiach jak brak spójności i brak takiej klarowności, bo chociażby co to znaczy te wpływy rosyjskie? No przed chwilą właśnie początek tej dyskusji mieliśmy, czyli co, każda wypowiedź, każde słowo napisane, każda myśl wypowiedziana, to już będzie traktowane jako wpływ rosyjski, jako działanie pod wpływem rosyjskim. A więc ta ustawa ostać się nie może i oczywiście ja wierzę w to, znaczy gdyby w Polsce funkcjonował normalny, rzetelny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, to ta ustawa z całą pewnością zostałaby uznana za niekonstytucyjną. Jak będzie dzisiaj, nie wiemy, no bo mamy taki Trybunał, jaki mamy, ale paradoksalnie...
Ale mamy Trybunał, który jest... Panie Tomaszu, tylko jeden wtręt. Ja przypomnę, że tu się nic nie zmieniło i ten Trybunał Konstytucyjny jest umocowany w ustawie zasadniczej, czyli w Konstytucji, która szczęśliwie czy nieszczęśliwie działa od 1997 roku.
Panie redaktorze, pan wie, że są takie instytucje, które są nazywane instytucjami fasadowymi. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w Polsce to jest instytucja fasadowa, czyli umocowana w Konstytucji, a jak funkcjonuje, jak działa, wszyscy wiemy. Całą audycję moglibyśmy na ten temat poświęcić. Ale konkludując, to chcę powiedzieć, że paradoksalnie ta decyzja pana prezydenta dzisiejsza potwierdza te obawy wszystkich tych, którzy przeciwko tej ustawie protestują. Ponieważ odesłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego widocznie nastąpiło dlatego, że wzbudziło u pana prezydenta lub ludzi, którzy mu doradzają w tym zakresie, bardzo poważne wątpliwości i chce się upewnić, czy rzeczywiście tak jest. Problem tylko polega największy na tym, że gdyby nawet hipotetycznie, teoretycznie kiedyś ten Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tej ustawy, to się może stać po bardzo wielu miesiącach, kiedy w zasadzie już będzie musztarda po obiedzie i działania komisji będą już przeprowadzone, decyzje wydane i jakby pewne
i
rzeczy się pewne się rzeczy dokonają i będzie po wyborach.
Ale dlaczego wszystko sprowadzamy do wyborów? To mnie
zastanawia. A ostatnie zdanie, jeżeli można, panie pośle.
Polski.
Ostatnie zdanie jeszcze, bo pan redaktor wspomniał tutaj o tej komisji reprywatyzacyjnej do spraw gruntów warszawskich. Proszę mieć świadomość, że sądy administracyjne większość decyzji tej komisji uchyliły.
Wiesław Busz.
A więc dla nas jest to kolejne zaskoczenie. To rozstrzygnięcie, które dzisiaj w krótkim uzasadnieniu przedłożył pan prezydent, nie oczekiwaliśmy takiego rozstrzygnięcia. Już w piątek zgłosiliśmy się do pana prezydenta o zawetowanie tejże ustawy, dając mu szansę, czy wskazując na szansę jego demokratycznego podejścia do sprawy i udowodnienie światu i w Europie, że Polska w dalszym ciągu będzie w krajach państw demokratycznych. Dzisiejszego krótkiego uzasadnienia wynika, że pan prezydent jednak poszedł z większością parlamentarną i podpisał ustawę tak, aby rzeczywiście szybko ona mogła wejść w życie, po to, żeby rzeczywiście ten pierwszym terminie protokół mógł się ukazać 17 września. Czy to jest data symboliczna, czy ważna, trudno w tej chwili ocenić, jak będzie postępował, jak będą dalej przebiegać prace, dlatego że rzeczywiście w drugim etapie wskazania i skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego wskazuje na to, że ma ogromne wątpliwości i że słucha swojego środowiska. Tylko my w tym krótkim uzasadnieniu dzisiaj nie wiemy jeszcze, jakie wskaże paragrafy tejże ustawy do rozstrzygnięcia przez Trybunał, do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Jeśli to będą dotyczące paragrafy dotyczące terminów, składu osobowego i tak dalej, to być może, że rzeczywiście nie spełni się marzenie koalicji rządzącej, aby ta ustawa ujrzała światło dzienne w wymaganym terminie, czyli pewno przed wyborami i dużo przed wyborami, bo innego tutaj wyjścia nie ma.
Dlaczego my wszystko, panie pośle, sprowadzamy do wyborów?
Dlatego, że te zapisy...
Ale wybory w Polsce się odbywają parlamentarne, dlatego, co 4 lata prezydenckie, co 5 lat samorządowe, teraz też co 5
dlatego,
lat.
Panie redaktorze, że politycy...
Wyjątkowo.
Politycy prawicy już zdecydowanie wypowiedzieli się, czego oczekują po tej ustawie i kogo ona ma dotyczyć. Proszę posłuchać tylko posła Kowalskiego, jak w tej sprawie precyzuje swoje poglądy. Nie tylko zresztą on. Czeka na to i kiedy rzeczywiście premier Tusk stanie przed obliczem...
Panie pośle, ale przecież to nie wezwany. Ale to nie kto inny, jak sam premier Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, chciał powołania komisji właśnie do zbadania rosyjskich wpływów.
Nie w takich okolicznościach, nie w takim trybie, bo dlatego, że nie było potrzeba, naszym zdaniem nie ma potrzeby powoływania takiej komisji pozaparlamentarnej, a czy pozakonstytucyjnej, niezgodnej z konstytucją.
Ale panie premier, gdyż potrzeba zbadania tych wpływów, czy nie ma?
Momencik. Było na to 8 lat, o czym mówił poseł. Było na to 8 lat. Mieliście prokuraturę, macie prokuraturę, mieliście wszystkie służby powołane. Jest ich bardzo dużo, które mogły to zrobić. Nie pojawił się żaden element w życiu politycznym, który jednoznacznie wskazywał na nieprawidłowości bądź na złe działania.
Właśnie, ale nie, a jeśli takich wątków pojawiało się wiele, na przykład kwestia podarowania Gazpromowi paru bani.
To tym bardziej, dlaczego nie wszczęto postępowań? No i zachodzi proste pytanie. Tych postępowań nie ma. Jeśli one by były, to byłyby rozpatrzone, procedowane. Być Boże, gdybyśmy mieli takie sygnały i takie dowody na to, że one były i są, to wówczas byłoby inne podejście do utworzenia komisji, ale też nie w takim kształcie, nie tak powołana.
Czyli co, sejmowej? Stricte sejmowej?
Stricte sejmowej.
A wie pan, że ta komisja sejmowa stricte powołana przez Sejm i na potrzeby Sejmu jako komisja specjalna sejmowa, ona skończyłaby swoją pracę wraz z końcem kadencji tego Sejmu. Czyli w październiku.
Trzeba było zacząć na początku kadencji, a poza tym...
Ale zaraz, Donald Tusk zajął stanowisko w ubiegłym roku na ten temat. I to w zeszłym roku chciał powołania tej komisji.
Nie tej komisji, panie redaktorze,
tylko komisji innej komisji.
Komisji śledczej. Nie tej i nie takiej.
Nie
w takiej formule. Jak się będziecie państwo czuć, panie pośle, zwracam się do pana posła Chrzana, jeśli rzeczywiście będziecie w tej komisji tylko sami, tam o czym będziecie rozmawiać, jakie sprawy będziecie wnosić?
Na razie pan poseł Chrzan nie odpowiada,
kto będzie ripostował?
Panie redaktorze, wbrew panu wątpliwościom, uważam, że to jest bardziej czysta zagrywka wyborcza niż tak naprawdę dążenie do wyświetlenia pewnych działań, które by wskazywały na działanie na korzyść Rosji. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że zanim komisja zacznie pracować, jeżeli wybory odbędą się w odpowiednim terminie, to każdy następny Sejm może po prostu wprowadzić poprawki do tej ustawy, do tej komisji, więc w ogóle rozpoczęcie działań komisji kilka miesięcy przed wyborami dla mnie to jest tak naprawdę skierowanie, można powiedzieć, jakby napięć emocji społecznych na grę pomiędzy PiS-em a Platformą. I wbrew pozorom także na tej komisji będzie korzystać Platforma, ponieważ będzie to wskazywanie nie na dążenie do prawdy, ale na obronę kogoś, kogo się bije politycznie, mając narzędzia większościowe. i uważam, że jest to bardzo w ogóle złe posunięcie w tym momencie. Jeżeli takie działania miałyby sens, to albo już po tych wyborach, albo co najmniej rok wcześniej.
Panie profesorze, ale pan też w swojej projekcji zakłada, że to ma być uderzenie w Tuska. Ja tak patrzę na Mieczysława Kasprzaka i bardziej na przykład w imieniu PSL-u tak troszeczkę się czując, to bardziej bym się obawiał uderzenia w Pawlaka, aniżeli w Tuska.
Ja panie redaktorze, nie wskazuję...
Jeżeli zakładamy, że rzeczywiście mają być jakieś uderzenia.
Panie redaktorze, ja nie wskazuję już, czy to ma być Pawlak, Tusk, czy ktoś inny. Ale generalnie chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Jeżeli taka komisja powstała, to my nie powinniśmy się koncentrować po prostu na interesach Polski przez pryzmat tylko wojny ukraińsko-rosyjskiej. W ogóle powinny działać organy państwa, nie wiem czy komisja, w ogóle nad badaniem obcych wpływów generalnie, nie tylko rosyjskich, bo tutaj za chwilę mogą być kwestie chińskie. Ja tylko przypomnę ustawę o IPN-ie i pewne dla mnie...
I ustawa 447.
Dokładnie. I dlatego też ja uważam, że po prostu tutaj powinniśmy dbać generalnie o interesy państwa polskiego i przestać żartować, że to tylko raz Rosjanie, raz Chińczycy, raz jakieś inne lobby międzynarodowe, środowiska żydowskie, które chcą uzyskać pewne reparacje od Polski. My powinniśmy zacząć dbać generalnie o interesy gospodarcze Polski i każdy podmiot, nieważne czy z nim współpracujemy, czy jesteśmy w konflikcie, powinien być po prostu bardzo jasno, klarowny, prześwietlany i środowiska różne, czy czasem nie ma lobbowania na rzecz określonych nie tylko krajów, ale proszę państwa, dzisiaj coraz bardziej korporacji międzynarodowych. Bo korporacje międzynarodowe swoimi budżetami przewyższają budżety państwa polskiego. Prawda. I jest to coraz bardziej to niebezpieczne. I tutaj poza właśnie wskazywaniem danego państwa, powinniśmy po prostu każdy podmiot, który zagraża interesom polskim i na którym my możemy rzeczywiście tracić.
Wczoraj Dominik Tarczyński w programie Woronicza 17 wyciągnął, powiem brzydko, papier, z którego jasno wynika, że podobna komisja właśnie badająca wpływy obcych na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, jak również instytucji unijnych, również została powołana. I tam nikt nie ma żadnych wątpliwości. Pierwszą osobą, która zakwestionowała działanie tej komisji, była dziwnym trafem pewna pani, u której znaleziono paręnaście milionów. No i tyle, no.
Tutaj może tam są inne argumenty, inne przesłanki powołania tej komisji. Trzeba by się przyglądać temu, ale tu są typowo polityczne przesłanki i nie czarujmy.
Ale jakie polityczne?
I nie czarujmy się. Po prostu PiS jest w tej chwili zagrożony, że utraci władzę i szuka argumentów, żeby szuka możliwości, żeby medialnie przykryć wiele swoich niepopularnych decyzji i złych decyzji, a pokazywać tutaj być może nawet jeżeli w konsekwencji w dłuższym okresie to nie będzie miało wpływu i niepotrzebne będzie, ale w tej chwili odwrócenie uwagi i pokazywanie tej narracji o przeciwnikach politycznych ma przekryć wiele rzeczy, ale wracamy...
Do pana posła Kasprzaka. Proste pytanie i krótkie pytanie. Nie chciałby się pan dowiedzieć, dlaczego podarowaliśmy Ruskim parę milionów złotych?
Kto podarował i dlaczego?
A no ale właśnie, ja bym chciał to wiedzieć.
Ja bym chciał wiedzieć, bo tutaj pan redaktor nawiązał do Pawlaka. Pawlak, będąc premierem, przedłużył tylko umowę gazową. Kto inny podpisywał umowę gazową? Ale chciałbym, żeby to zbadano.
Ale to akurat, to jest Pawlak, to ale akurat ja chciał... Pawlak chodził po mediach i zadawał proste pytanie. Czy ruski gaz się panu gorzej pali? No.
I taka była prawda, bo innego gazu wtedy nie było. Ale chcę wrócić, panie redaktorze, nie było
tylko
na
bliżej
świecie,
mikrofonu, panie.
Na świecie.
Tak,
wszyscy od ruskich kupowali gaz. Natomiast chcę zwrócić uwagę...
Tylko my najdrożej. Dlaczego? Też chciałbym wiedzieć.
Ale był tani gaz w Polsce?
Nie, no nie było taniego gazu. Byli zadowoleni? Ale mieliśmy najdroższy gaz w Europie. Niemcy płacili mniej niż my.
Panie redaktorze, o ile taniej płaciliśmy za gaz niż w roku ubiegłym?
Ale wie pan, ubiegły rok jest rokiem specyficznym, ponieważ rozpoczęła się już pełnoskalowa wojna na Ukrainie. pełnoskalowa.
Panie redaktorze...
Bo też warto przypomnieć, że ta wojna trwa od 2014 roku.
Wkraczamy w pewne wątki,
O właśnie, i których ja bym wyjaśnienia chciał.
Dlaczego mi pan przerywa? Ja chcę powiedzieć o czym innym. W czwartek Sąd Najwyższy podjął decyzję o tym, aby skasować wyrok na Wincentym Witosie i wszystkich 11 oskarżonym w procesie brzeskim. I 90 lat to trwało, żeby można było podjąć decyzję i społeczeństwu przekazać, że wtedy senacja w takich właśnie warunkach podjęła decyzję walki z opozycją, zamykając, wydając kilkuletnie wyroki na polityków, dlatego że wypowiadali się może nieprzychylnie o rządzącej senacji, że mieli inne zdanie, inne stanowisko i 90 lat. I
panie
co teraz rządzący w tamtym okresie mieliby do powiedzenia? I co ma do powiedzenia?
Panie pośle.
Sytuację mamy identyczną.
Nie chciałbym, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że panu chciałem przerwać, bo pan już taką sugestię tutaj zgłosił, że panu przerywam. Otóż byłem jednym z niewielu, którzy o rehabilitację Wincentego Witosa od lat zabiegali.
W związku z powyższym
bardzo bym prosił, żeby nie pozostał, powiedzmy, taki...
No, cieszę się, panie redaktorze, bo jesteśmy jednego zdania. Natomiast
Wiesław Bóg.
Ze strony PiSu pojawiły się decyzje, że ten wyrok był niepotrzebny.
Ale PiS, wybory. Tyle pytań, na które naprawdę
jest
warto
tyle
rzeczy, odpowiedzieć.
Jest tyle rzeczy, Wiesław które Bóg. Trzeba tutaj... wyjaśnić, a my...
Ale to zaraz, to jeszcze mam jedną prośbę. Pośle, to zaczniemy od pana posła Kasprzaka i przechodzimy do pana posła Burza. Czy PSL wskaże kandydata do tej komisji?
Nie, my nie będziemy wskazywać, bo to jest niekonstytucyjny organ, komisja, jakby to nazwać, to jest taki dziwoląg, tak jak powiedział tutaj pan mecenas, że to jest trzy w jednym i nie będziemy uczestniczyć w takich...
Wiesław Burz, wskażecie kandydata, czy nie?
Zaraz na to odpowiem, ale odniosę się do wypowiedzianych tutaj kwestii. Przede wszystkim rzeczywiście, gdyby to była komisja do spraw interesów polskich, powołana ochrony interesów polskich, powołana w stosownym czasie na początku tamtej czy tej kadencji parlamentu, bylibyśmy w innym miejscu. Wówczas mogła to być jedna z komisji sejmowych. Tylko proszę zwrócić uwagę.
Wnioskowaliście państwo o powołanie
proszę zwrócić
komisji?
Uwagę, że komisji w Sejmie jest ponad 20 i wiemy, jak te komisje są odbierane, kiedy przychodzi na nich minister, nie przychodzi, nie wyjaśnia sytuacji. Mamy ministra Błaszczaka chociażby w ostatnim postępowaniu, który przyszedł na komisję, ale nie wyjaśnił
spraw związanych z rakietą. Na dobrą sprawę to pan poseł Burz nawet takich rzeczy nie powinien mówić, bo ja przypomnę, że posiedzenia tych komisji są ściśle tajne.
No ale nie odbyła się.
Nie, komisja się odbyła.
Ściśle tajna na tyle.
Komisja się odbyła i to były połączone komisje i służb, i obrony narodowej.
Wiem, bo uczestniczyłem, chciałem ewentualnie zapytać kolegów dokładnie, czy się odbyła, czy nie. Owszem, przyszedł, można zapowiedzieć, że się odbyła, ale nie udzielił żadnych wyjaśnień, bo miał obawy, że i tak światło dzienne, opinia publiczna o tych sprawach się dowie.
Nie,
a poza
nie,
tym
to powiedział coś innego.
A powiedział
to
z trybuny sejmowej, tłumaczył jeszcze inaczej.
Panie pośle, ale jeżeli pan już tak chce iść daleko, to ja się też, że tak powiem, ze słyszenia dowiedziałem, że minister Błaszczak powiedział przecież na tej komisji połączonej wprost, że i tak macie wniosek o moje odwołanie, to właściwie po co rozmawiać.
Tak powiedział i powiedział to z trybuny sejmowej, któremu się przysłuchiwaliśmy, ja osobiście też. I to było wyjaśnieniem, żeby nic nie mówić, prawda? Tak, czyli wyprzedził jakby czas, ale nie w tej sprawie. Rzeczywiście, jeśli taka komisja by powstała, zresztą prezydent dzisiaj uzasadniając po wkrótce mówił o tym, żeby zdecydowanie rozmawiał o tym z premierem, żeby taka komisja powstała, żeby on lobbował, czy zaproponował powołanie takiej komisji na bazie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. I wyprzedził czas. Mówił, żeby ewentualnie w przyszłości to Komisja Europejska zajmowała się takimi sprawami, dlatego że rzeczywiście ten biznes w tej chwili narodowy, czy narodowy ogólnoświatowy jest tak, steruje światem,
tak steruje. Powołał taką komisję. Funkcjonuje ta
nie dzisiaj mówił, że prosił go o powołanie i żeby ona nasiliła pracę i się tym zajęła, czyli żebyśmy byli w jednej drużynie europejskiej i wyjaśniali te kwestie.
Z Europy nie wyrzucił.
nie ma nic na przeszkodzie, żeby taka komisja sejmowa powstała, działała i wyjaśniała te kwestie, a ta uważam, że jest bezprawna i odpowiadam na pytanie, my do tej komisji zadeklarowaliśmy, że nie wskażemy naszego kandydata.
Andrzej Zapołowski.
Ja z perspektywy 20 lat ponad, kiedy byłem jeszcze posłem, widzę naprawdę niesamowite psucie państwa także przez te komisje sejmowe. Ja sobie nie wyobrażam po prostu z tej perspektywy ponad 20 lat, żeby komisje głównie działały w interesie gry politycznej poszczególnych partii, a nie państwa. Ja pamiętam, wtedy były bardzo głębokie kontrowersje na komisjach, ale mimo wszystko na Komisji Obrony było absolutnie niedopuszczalne, żeby jakikolwiek minister, jakikolwiek wyższy oficer, dowódca nie stawił się przed komisją i w ogóle niezależnie od tego, z jakiej strony. Ja byłem wtedy w koalicji rządowej i myśmy stawiali czy ministra Onyszkiewicza, czy ministra Komorowskiego i to było absolutnie niedopuszczalne, żeby któryś się nie stawił. To po prostu myśmy tak zepsuli to wszystko i w tej chwili te działania, z którymi mamy do czynienia tuż przed wyborami, obojętnie jakie są intencje, to jest psucie państwa. Po prostu społeczeństwo będzie odbierać to jako zagrywkę polityczną, a nie chęć wyjaśnienia sprawy. To, że trzeba to wyjaśnić, to przez lata wielu mówiło. Ja zadaję zupełnie inne pytanie. Od czego my w Polsce mamy służby specjalne? Czy te służby specjalne tylko zbierają informacje, czy cokolwiek robią? Bo tak naprawdę od tych wpływów rosyjskich, ta komisja, to przez lata mamy służbę kontrwywiadu wojskowego, cywilno-wojskową, wywiad. Tutaj powinny być wnioski stawiane.
Panie Andrzeju, ale pan doskonale wie, że czasy się trochę zmieniły i niestety ludzie się też pozmieniali. Pan ma pewnie świadomość tego, no weźmy taki pierwszy lepszy przykład z brzegu. Był taki pewien minister z podwójnym obywatelstwem. Ja nie będę specjalnie nazwisk podawał, ale kiedy pojawiły się zarzuty, kiedy poszedł na 3 miesiące do aresztu, to nagle się okazało, że to jest sprawa polityczna. Mimo tego, że strona ukraińska przedstawiła twarde dowody. I wie pan, generalnie wszystko dzisiaj się sprowadza do tego, że jeżeli służby się czymś zajmują, to z całą pewnością sprawa jest polityczna. Kiedy komisja się czymś zajmuje, to sprawa niewątpliwie musi być już polityczna. I właściwie to, czego byśmy się nie dotknęli, cokolwiek byśmy nie postulowali, to musi być polityczne.
Panie redaktorze, jeżeli już tak strasznie adoptujemy wzorce amerykańskie, popatrzmy, jak działa Kongres w Stanach Zjednoczonych czy Senat. Nawet jeżeli są jakieś afery, po prostu jak te kwestie są rozstrzygane. Są rozstrzygane przez organy, które istnieją. I służby specjalne mają istotne znaczenie w tym wszystkim, bo przedstawiają dowody. Ja sobie ciągle zadaję pytanie, po co nam są służby specjalne, jeżeli one po prostu spraw ewidentnych w państwie polskim, jeżeli po prostu są...
Według pana były wpływy rosyjskie na polskie instytucje i na polskich obywateli i to tych ze świecznika, czy nie?
Oczywiście, tak samo jak wpływy z innych państw. Każde poważne państwo działa na rzecz innego państwa, zdobywając wpływy w tym państwie. I to są zupełnie normalne rzeczy, że po prostu poważne państwa próbują zdominować swoimi wpływami państwa bardziej uległe.
Tomasz Cyran. A przepraszam, Konfederacja wskaże kogoś do komisji, czy nie?
Trudno mi powiedzieć na tą chwilę, bo po prostu nie mam takich informacji.
Tomasz Cyran.
To od razu odpowiem, że Platforma Obywatelska nie wskaże nikogo do komisji. Natomiast, proszę państwa, te przykłady, o których tutaj mówimy, czyli ta nieszczęsna ustawa, zachowanie pana ministra Błaszczaka, działania polskich służb specjalnych albo brak tych działań, świadczą niestety o tym, że w Polsce postępuje proces nie tylko psucia państwa, o którym mówi pan profesor, z czym się zgadzam, ale też proces powolnego odchodzenia od takich standardów demokratycznych. To niestety bardzo źle nam wróży, bo ja już nie chcę szukać przykładów i analogii w krajach pozaeuropejskich. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje na Węgrzech, gdzie ten kraj już powoli utracił ten przymiot kraju demokratycznego i my niestety w tym samym kierunku zmierzamy. I potem niech się pan redaktor nie dziwi i państwo też niech się nie dziwią, że ludzie tak to postrzegają, że komisja to jest polityczna, że działanie służb to jest polityczne. Tak, bo u nas wszystko sprowadza się do kwestii politycznych, natomiast coraz mniej niestety jest tego działania, jak mówi tytuł naszej audycji, pro publico bono. Coraz mniej ludzi jest takich, którzy działają propaństwowo. Coraz mniej zachowań jest takich, które wykraczają poza te zachowania czysto partyjne. Przykład właśnie tej ustawy podpisanej dzisiaj przez pana prezydenta. Przecież w klubie PiS-u jest mnóstwo prawników. Zapewne zasady legislacji mieli na studiach, ale niestety dyscyplina partyjna zwyciężyła. Zapomniano o zasadach, zapomniano o porządnej legislacji. Zwyciężyła dyscyplina partyjna i przekaz taki, że taka ustawa musi być uchwalona. Dziwię się również jednej rzeczy, która już tutaj padła chyba trzykrotnie w tej audycji, że myśmy coś jako kraj podarowali jakieś pieniądze Gazpromowi. Mhm. Nikt nie wie, jakie pieniądze i kiedy i kto. Natomiast wszyscy zapominamy o innej rzeczy, że koalicja, rządząca koalicja Platforma PSL pod koniec swoich rządów zainicjowała taki proces arbitrażowy przed sądem arbitrażowym w Sztokholmie, w wyniku którego w 2020 roku Gazprom zwrócił Polsce 1,5 miliarda dolarów.
I tu zaczynają się schody, ponieważ tak, przywołany również w tej rozmowie Janusz Kowalski, zdaje się, z Suwerennej Polski, twierdzi, że to nie Platforma, tylko on.
Ale to wie pan, nie będziemy bazować na tym, co mówi Janusz Kowalski, bo Janusz Kowalski nie jest tutaj wyznacznikiem. Wystarczy do dokumentów spojrzeć.
Przepraszam, ale to nie ja przywoływałem jako pierwszy jego nazwisko.
Janusz Kowalski ma kłopoty.
Pan poseł Kasprzak był wiceministrem gospodarki, zapewne powie, kto taki proces zainicjował. A ja jestem w 100% przekonany, że było to za poprzedniej koalicji i po kilkuletnim procesie 1,5 miliarda dolarów. To jest olbrzymia kwota. Wpłynęła na konto Skarbu Państwa. Mówmy o takich rzeczach, mówmy o tego typu zachowaniach, a niestety działania tej władzy podążają w zupełnie innym kierunku. Zastanawialiśmy się przed chwilą nad wpływami nie tylko rosyjskimi, ale innych służb czy innych państw na nasze działania, ale też i dużych korporacji. A sami taką dużą korporację tworzymy, czyli firmę Orlen, która przejmuje kolejne firmy, kolejne podmioty i staje się powoli takim czebolem na wzór koreański. I za chwilę się okaże, że my nie będziemy mieli kłopotu, czy możemy nie mieć kłopotu z firmami zagranicznymi, tylko z polską firmą,
ale dlaczego mamy
która
mieć
stanie się ważniejsza od rządu.
Z państwowym kapitałem i wreszcie z 50% udziału Skarbu Państwa, to powiem szczerze...
50% to tam nie ma, panie redaktorze.
Jeszcze nie ma, to prawda, ale zakładam, że może kiedyś będzie. To jest w ogóle fenomenalne, proszę państwa.
Panie redaktorze, zobaczymy jedną rzecz. Na rynkach światowych spadają ceny ropy, ale bardzo spadają ceny gazu. I zobaczymy, czy na stacjach paliw, czy na rachunkach ludzi, którzy dostają rachunki za gaz, te ceny też spadną.
Pan poseł Chrzan.
Dobrze, no szanowni państwo, ja słucham tej dyskusji moich oponentów, bo wszyscy jak przeciwko mnie, nie wiem dlaczego. I takie przyszło mi, w trakcie tej dyskusji, takie przyszło mi przypomnienie, że jest takie słynne polskie przysłowie, że na złodzieju czapka górę. Więc ten cały atak i mówienie o tym, że to jest... polityczne przedsięwzięcie, ta komisja, no ja przypomnę, to już dzisiaj padło w tym, ale to 2007-2022, więc okres również rządów Prawa i Sprawiedliwości. I jakoś nie mówimy o tym, że stanie się tak wyjaśnienia tych wielu rzeczy obawiamy. No, wspominaliśmy tutaj, pan poseł Kasprzak już odwoływał się do sanacji, że co się tam złego nie działo, to ja pójdę jeszcze jeden krok do tyłu, bo przywołam szczęsnego Potockiego, bo tu mówimy, że w Europie jesteśmy, który też za swoich czasów jeździł do Katarzyny i walczył o demokrację w Polsce. Jak się to skończyło, to nie muszę państwu...
Ten przydomek nieszczęsny.
Nie muszę państwu przypominać, więc może z tą historią tak wyciągnijmy pozytywne wnioski z tego, co się wydarzyło i ci, którzy wszyscy walczyli o demokrację w Polsce, do czego Polskę doprowadzili w tamtych czasach.
Ale do sanacji to wy się odwołujecie.
To jest kolejna
rzecz. Wzorce z tego. Natomiast, i to są widoczne
natomiast,
te wzorce.
Szanowni państwo, no, panie mecenasie, no nie chciałbym tutaj z panem polemizować, panie sprawnikiem, ale KPA wyraźnie mówi, że ostatnią instancją do decyzji administracyjnych jest sąd administracyjny. I proszę nie przekłamywać, że droga do sądu, do postępowań sądowych w przypadku tejże komisji, bo komisja będzie wydawać decyzje administracyjne, więc ostatnią instancją jest sąd administracyjny, o ile ja dobrze wiem, chyba że coś się zmieniło, ale w moim przekonaniu ani w tej ustawie, ani nigdzie indziej nikt jeszcze sądu administracyjnego jako ostatniej instancji w Polsce nie wyeliminował.
Trzeba przyznać, że ten sąd administracyjny, panie pośle, wejdę panu w zdania, a właściwie NSA, Naczelny Sąd Administracyjny, coraz bardziej popularnym się staje, bo też tak troszeczkę z żalem patrzę, to mówię wprost, jeżeli mogę swoją opinię wyrazić, powiem szczerze, że podobnego zachowania pana prezydenta spodziewałem się w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. I też się spodziewałem, że pan prezydent tę ustawę wówczas podpisze i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. A kto wie, czy my byśmy się dzisiaj nie mogli cieszyć kasą z KPO.
No ale mamy sytuację, jaką mamy. Ale pozwolicie panowie, że jeszcze dwa słowa do tego dopowiem. To, o czym mówiłem na początku, że rzeczywiście mamy generalny i to zagrożenie nie minęło, pomimo tego, że ta wojna się toczy na Ukrainie w tej chwili, to proszę sobie przypomnieć słowa świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że Gruzja, Ukraina i tak dalej, więc myślę, że realne zagrożenie imperializmem rosyjskim ciągle w Europie mamy, więc trzeba temu też również przeciwdziałać. Doskonale też pamiętamy to, o czym już mówiliśmy, o wojnie hybrydowej, więc najpierw te paramilitarne oddziały, które gdzieś tam na Ukrainie, w działanie w głąb kraju na wszystkich możliwych płaszczyznach, na humanitarnej, na każdej możliwej płaszczyźnie, żeby osłabić państwo. To jest po prostu najnowsza doktryna rosyjska prowadzenia wojny, a już sam atak militarny jest jak gdyby uwieńczeniem tych wszystkich poprzednich działań. Myślę, że poniekąd mamy również od pewnego czasu do czynienia w tym w Polsce. Ja przypomnę, że w 2014 bodajże roku ABW już mówiło o tym, że Rosja gazu, ropy używa jako
narzędzia wojny.
I o tym ABW w Polsce mówiło, nikt z tego wniosków nie wyciągał i do tej pory nie wyciągnął. Więc dzisiaj przy tym realnym zagrożeniu, a wręcz przeciwnie, to nie, że nie wyciągał i nie wyciągnął wniosków, tylko przywołany już tutaj ówczesny premier, dzisiejszy szef Platformy Obywatelskiej mówił, że no, będziemy resetować stosunki z Rosją i będziemy z nią handlować taką, jaką ona jest, nie widząc tych zagrożeń. Więc myślę, że prowadzenie, czy też przez ówczesny rząd, klonowanie polityki rządu pani kanclerz Merkel doprowadziło do tego, że mamy dzisiaj wojnę na Ukrainie i zagrożenie ogólnoeuropejskie i ogólnoświatowe ze strony imperializmu rosyjskiego. Stąd też jeszcze raz podkreślam, szanowni państwo, komisja nie jest działaniem politycznym, tylko jest działaniem, które ma zadbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków. I szanowni państwo, to nie na tym rzecz polega, żebyśmy powołali komisję sejmową, która zakończy działalność tą kadencją, czyli za niecałe pół roku, i działalność, żeby mogła być wznowiona, musi być od początku powoływana, bo niestety nie można kontynuować pracy komisji sejmowych. Ale szanowni państwo, myślę, że ważne jest, żeby jak najszybciej ludzie, którzy zajmowali, i o tym mówi ten projekt, ważne stanowiska, którzy uczestniczyli w życiu publicznym, którzy podejmowali decyzje, byli w tej najwyższej kadrze kierowniczej, czyli podejmowali decyzje finansowe i gospodarcze w imieniu rządu, czy też w imieniu spółek Skarbu Państwa, żeby tych ludzi, jeżeli były te powiązania z Rosją, żeby tych ludzi jak najszybciej od tych decyzji odsunąć.
Ja się nie zgodzę ad vocem z panem posłem.
Dobrze, panie mecenasie, ale też niech pan pamięta, że tak naprawdę komisja nie ma uprawnień prokuratorskich. Komisja może wnioskować do organów państwa,
To już może nie o komisję, ale ad vocem jedno zdanie, że nikt nie wyciągał wniosków z tego, o czym mówiły służby, czy o czym mówili analitycy kilka czy kilkanaście lat temu. To już nieprawda. Za czasów poprzedniej koalicji Platforma PSL został wybudowany gazoport w Świnoujściu. Mamy dzisiaj do dyspozycji gazoport. No nie, to nie są żarty, panie pośle, to są fakty. Panie pośle, to są fakty. To są fakty. Gazoport został wybudowany wtedy. Za czasów poprzedniej koalicji zostało bardzo zwiększone pojemność magazynów polskich gazowych i również zwiększono wydobycie polskiego gazu.
Dobrze. Mamy panie mecenasie.
Z 20 proszę państwa, ponieważ ja lubię konkrety, a konkrety są takie, proszę państwa, konkrety są takie, że gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego został ukończony już za czasów koalicji Zjednoczonej Prawicy. Kończony wówczas był. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa chciałby zweryfikować, czy politycy mówią prawdę, czy nie, warto sobie odnaleźć w internecie chociażby takie wpisy Super Express i Fakty. Wówczas się w tym specjalizował. Były zdjęcia Ewy Kopacz na tle właśnie gazoportu w Świnoujściu, który jeszcze do użytku nie został oddany w żaden sposób.
Cały proces inwestycyjny został zakończony za czasów poprzedniej.
Dziękuję za dziś. Andrzej Zapałowski, ostatnie zdanie.
Bezpieczeństwo naszego państwa.
Andrzej Zapałowski.
Panie redaktorze, w tym wszystkim... Jak rakiety spadają. Panie redaktorze, w tym wszystkim chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ja mam bardzo duże wątpliwości, na podstawie czego członkowie komisji, prawdopodobnie politycy, ustalą rzeczywistość, jeżeli tej rzeczywistości przez dekadę, może więcej, nie ustaliły służby specjalne.
Ale to jest mniej więcej tak jak powrót do przeszłości. Wie pan, ja pamiętam, ponieważ za chwileczkę będzie kolejny 4 dzień czerwca i kolejna rocznica po 89 roku. To pamiętam, wie pan, jakie ja miałem oczekiwania po 89 roku. I powiem szczerze, do dzisiaj w jakiś dziwny sposób te moje oczekiwania się nie ziściły. To tyle w temacie, tylko i wyłącznie. Bardzo dziękuję panom, dziękuję państwu przy radioodbiornikach. To było ProPublico Bono. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, do usłyszenia.